Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gości dzisiaj znakomita aktorka Danuta Stenka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Początek roku sprzyja podsumowaniom, różnego rodzaju bilansom. Jak ten 2025 rok ocenia pani z artystycznego punktu widzenia? To był taki ważny, dobry rok dla pani?
Chyba trudny, o dziwo. Znaczy, pamiętam go, zapamiętałam go jako trudny rok. Może dlatego, że jestem po dwóch premierach. Po premierze Rękopisu znalezionego w Saragosie w Teatrze Polskim w Warszawie w reżyserii Grzegorza Jarzyny i po spektaklu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty, naszego nowego dyrektora w Teatrze Narodowym. I tak się złożyło, ponieważ mieliśmy robić ten rękopis wcześniej, ale z różnych względów został przesunięty termin. I tak się złożyło niestety, że jedno weszło na drugie. Miałam premierę we wrześniu, ale już o dwa tygodnie wcześniej zaczęły się próby do Termopili. W związku z tym jakimś takim dużym napięciu cała ta spora część tego roku, od wakacji chyba.
Przebiegła w takim napięciu.
Tak, tak.
Cofnijmy się, pani Danuto, trochę w czasie. Kino upomniało się o panią stosunkowo późno, tak chyba mogę powiedzieć, bo ten właściwy debiut, w moim odczuciu, na dużym ekranie nastąpił w 1995 roku w filmie Krzysztofa Langa Prowokator.
Prowokator,
zgodzi
tak,
się pani z
tak,
tym?
Tak, tak było.
To była główna rola kobieca. Bardzo ciekawa, interesująca kreacja u boku Bogusława Lindy, Krzysztofa Pieczyńskiego i Bartka Topy.
Tak.
Pamięta pani ten film dobrze?
Tak, tak, pamiętam i pamiętam ten czas. To niesamowite, ale ja, prawdę mówiąc, ponieważ to były moje pierwsze kroki w kinie, stawiane przed kamerą, mimo że grywałam już...
W filmach telewizyjnych wcześniej.
W filmach telewizyjnych, w teatrze telewizji.
Tak.
To jednak ta praca była zupełnie inna, praca z kamerą. Ja miałam wrażenie, że stawiam pierwsze kroki przed kamerą momentami, ale to była też niezwykła przygoda. Ja ilekroć myślę o Prowokatorze, to przede wszystkim myślę o spotkaniach z ludźmi. To było jakieś fantastyczne, bo tak nazywaliśmy to i my, ci, którzy przyjechali z projektem filmowym, i toprowcy, ci, którzy nam pomagali znaleźć się w tych okolicznościach górskich, jako niezwykłe spotkanie, wyjątkowe. I pamiętam, że oni też wspominali, że wielokrotnie bywały u nich w ekipy filmowe, natomiast to spotkanie było jakieś zupełnie inne, nowe. Więc ono się we mnie odcisnęło, ta praca, znaczy ten projekt odcisnął się we mnie chyba nawet silniej we mnie jako w człowieku niż we mnie jako aktorce. Bo tam troszkę miałam wrażenie, ja jako aktorka trochę po omacku poruszałam się w tych nowych kinowych okolicznościach. Tak, tak, niepewna. Dużej niepewności.
Ale była pani już wtedy doświadczoną, można powiedzieć, taką dojrzałą aktorką z dorobkiem teatralnym niemałym. Ale oczywiście praca przed kamerą,
prawie dziesięcioletnim, no tak, prawie dziesięcioletnim. Zaczęłam pracę w teatrze w 84, a zdjęcia zaczęliśmy w 93, czyli tak, miałam już 9 lat za sobą. Szczecin, 4 lata Szczecina, 2,5 sezonu
w Poznaniu
u Izabeli Cywińskiej i...
Potem już Warszawa.
I pierwsze kroki w Warszawie w dramatycznym, tak.
To był chyba ten moment zwrotny w pani karierze filmowej, tak możemy powiedzieć. Została pani na pewno zauważona. No i co, reżyserzy? Posypały się propozycje od reżyserów?
Wie pan, to był czas, kiedy się niewiele robiło w kinie. Niestety. Pamiętam kiedyś taką rozmowę z Agatą Kuleszą, ale to już później, z 10 czy 20 lat później pewnie tak. Ona była 40-letnią kobietą, a ja o dekadę starszą, 50 plus. I pamiętam, ona mówi, zobacz, w momencie, kiedy ty byłaś 40-latką, to właściwie jedna z was dostawała, z waszego pokolenia dostawała dużą rolę kobiecą, a reszta to już mogła tylko jakieś drobiazgi grywać, drugoplanowe czy epizody.
Czyli skromnie.
Bo już nie było. A mówi, popatrz, a my teraz gramy równolegle. Ja i moje rówieśnice gramy równolegle duże role, więc wiele się zmieniło w kinie. Natomiast w tamtym czasie w ogóle niewiele się robiło. Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy na festiwal do Gdyni właśnie z Prowokatorem i wtedy chyba jeszcze, pamiętam, że miałam chyba 3 filmy. Prowokator, ja nie wiem, czy Niełagodna.
A Mariusza Trelińskiego.
Tak. I chyba coś jeszcze. Ale nie było filmów. Wtedy pojawiły się w kinie na festiwalu teatry telewizji, żeby czymś wypełnić program.
Tak, to był ponieważ po prostu
nie było filmów. Tak.
Mhm. Ale niespełna 2 lata po Prowokatorze zagrała pani Alicję w filmie Teresy Kotlarczyk Odwiedź mnie we śnie. I to taki był obraz z elementami metafizyki. Ja pamiętam, że pani bohaterka po śmierci żyje w innym świecie. To była ważna dla pani rola?
To było...
Bo to był kolejny taki krok chyba. Przede wszystkim ta rola została nagrodzona. To była pani pierwsza, ale nie ostatnia nagroda filmowa.
Tak, tak. Przyznam panu szczerze, że ja chyba niewiele pamiętam, niewiele mogłabym powiedzieć o postaci. Natomiast pamiętam też spotkanie, moje pierwsze spotkanie ze Zbyszkiem Zamachowskim. Mm.
Grał męża, tak?
Tak, grał męża. I to była ciekawa praca, bo to było zupełnie inne kino, takie bliższe...
Trochę metafizyki, tak. Trochę oniryczne.
Tak, tak, tak. Mhm. Taka człowiecza dłubanina w pracy, w robocie naszej aktorskiej.
I pani dostała wtedy nagrodę aktorską na prowincjonaliach.
Wie pan, że nie pamiętam tego.
To ja przypominam.
Dziękuję bardzo.
Kolejnym przełomem w pani filmowej karierze była niewątpliwie rola George Sand w filmie Jerzego Antczaka Chopin Pragnienie miłości. Moim zdaniem bardzo trudne zadanie aktorskie, ponieważ kochanka Chopina była taką postacią owianą legendą. I teraz pani musiała wejść w tę postać.
Tak, tak. Zdałam sobie sprawę z tego, że właściwie odpowiedziałam sobie na pytanie, czy ja powinnam, czytając oczywiście wiele o niej, dowiadując się o tejże postaci historycznej, czy ja powinnam starać się naśladować w jakiś sposób ją, jej życie. I doszłam do wniosku, że to jest pozbawione sensu. To jest nasza opowieść, ja jestem zupełnie inna, inna fizycznie. I prawdę mówiąc, nikt nie wie, nigdzie nie zostało to zarejestrowane. Teraz mamy taką możliwość, że ludzie, którzy się pojawili w momencie, na świecie, w momencie, kiedy już można ich było sfilmować, usłyszeć, czy nawet choćby usłyszeć ich głos, byłoby to łatwiejsze do naśladowania, do podrobienia.
No tak, ją tylko znamy ze zdjęć.
A tutaj znamy ją tylko ze zdjęć. Mhm. I to właściwie zostaje w sferze naszej wyobraźni. I tylko w tym obrębie można się poruszać.
Ale stworzyła pani niezwykle taką wiarygodną postać, bardzo złożoną, miotaną namiętnościami. Z jednej strony kobietę wyzwoloną, silną, prawda? Pełną temperamentu, ale z drugiej niepozbawioną też wad, no i zazdrosną.
No i zazdrosną, tak, tak. To była rzeczywiście, to było bardzo, bardzo ciekawe zadanie. Niełatwe też przez ten, fakt, że jest to postać historyczna. Myślę, że jeszcze trudniej było Piotrkowi w tej opowieści naszej wspólnej, Piotrkowi Adamczykowi z Chopinem, bo każdy ma wyobrażenie,
no tak.
Swoje wyobrażenie Chopina, więc on
mocno
się...
często monumentalne.
Tak, tak.
Za tę rolę otrzymała pani swojego pierwszego orła, czyli tak zwanego polskiego Oscara.
Tak, to pamiętam.
Właśnie za George Sand. A kolejny przypadł pani za?
Za Katyń.
Tak, oczywiście.
Za Katyń.
To był najlepsza drugoplanowa rola w filmie Katyń Andrzeja Wajdy. Bardzo poruszającym, niezwykle potrzebnym filmie, który przez lata nie mógł powstać. On został obsypany nagrodami, był nominowany do Oscara przecież. I co ciekawe, Wajda pokazał zbrodnię katyńską z interesującej perspektywy, a mianowicie matek, żon,
kobiet.
Tych ofiar, czyli kobiet, tak. Które tam zostały. I jedną z nich była generałowa właśnie, którą pani zagrała.
Tak, tak. To było w sumie nieduże zadanie, ale ktoś mi opowiadał, że w pierwotnej wersji scenariuszowej była jedna kobieta. I Wajda jednak zdecydował na jakimś tam etapie, nie wiem, czy to był jego pomysł, czy w każdym razie on zdecydował na pewnym etapie, że podzieli te...
Na kilka kobiet.
Tak. Mhm. Te historie, odda głos kilku kobietom.
Ten film bardzo silnie oddziaływał na emocje widza, no to wiadomo, ze względu na te historie.
Oczywiście.
Ale też wydaje mi się, że wpływ na to miały no, znakomite kreacje aktorskie, które są w tym filmie.
Tak myślę. Moje pierwsze spotkanie też z... Przede wszystkim pierwsze i jedyne z Wajdą. Tak.
No, tak.
I tam się zdarzyła taka sytuacja, pamiętam, że podczas montażu wyleciała jedna scena. O czym, znaczy scena, która... Myśmy w rozmowach w przygotowaniu z panem Andrzejem jakoś tam sobie nazywali tę postać, coś o niej opowiadali sobie i jakoś tam się umawialiśmy na drogę tej postaci. I był ważny element, jedna scena, w którym ten ważny element się objawiał. I nagle pamiętam, że na pierwszym pokazie prasowym, jeszcze przed premierą, zobaczyłam po raz pierwszy i dowiedziałam się wtedy, że tej sceny nie ma. Więc ten najważniejszy element, o którym ja zresztą opowiadałam rozmawiając wcześniej z dziennikarzami, zniknął. I miałam takie poczucie, że ja po prostu okłamywałam ludzi, że mówiłam coś, jakieś idiotyzmy, coś, czego w ogóle nie ma, co nie istnieje. I za chwilę miała być premiera. Po raz pierwszy w życiu tak się zdarzyło, że zadzwoniłam do producenta i powiedziałam, że strasznie go przepraszam, ale ja nie przyjdę na premierę, bo się wstydzę. Wstydzę się tego, że opowiadałam o czymś, czego nie ma. I to widocznie musiałam być na tyle przekonująca, że producent powiedział mi wtedy, że porozmawia z reżyserem. Porozmawiał z reżyserem, a reżyser chyba to usłyszał. I ta scena nie wróciła. Ja go rozumiem, dlaczego nie chciał tej sceny. Natomiast on wyłowił jakiś element z tej sceny, który był bardzo istotny. Tylko jakiś malusieńki fragment.
I domontował go.
I domontował do tego, co było przedtem. I wie pan, zobaczyłam to na premierze i pomyślałam sobie, genialne. To jest zdecydowanie lepsze. To jest nawet lepsze niż to, co było w scenariuszu. Fantastycznie, że wyleciała ta scena i fantastycznie, że ten moment istotny został doklejony do tego, co było wcześniej. Że to się zrobiło, to nabrało zupełnie innego wymiaru.
No to intuicja mistrza.
Intuicja mistrza, tak.
O kolejnych kreacjach aktorskich, także w serialach i na teatralnej scenie porozmawiamy z Danutą Stenką po przerwie w drugiej części audycji. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Powracamy do rozmowy z goszczącą w Magii kina Danutą Stenką. Grała pani u wybitnych reżyserów, takich jak Andrzej Wajda czy Janusz Zaorski, ale daje się pani namówić także na współpracę z adeptami reżyserii, na przykład z Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Pamiętam panią z występu w filmie Matka w reżyserii Łukasza Ostalskiego,
tak,
który zresztą otrzymał wiele nagród, zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych festiwalach. A ostatnio wystąpiła pani w filmie Jagody, również absolwentki Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Marty Kowalskiej. Chętnie przyjmuje pani takie propozycje pracy z twórcami, no będącymi na początku swojej drogi artystycznej.
Tak, jeśli propozycja, którą dostaję, jest interesująca, to nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, że po drugiej stronie nie stoi nazwisko, tylko młody człowiek, którego nie znam, którego prac nie znam, bo nie miałam szans poznać. To właściwie po pierwsze wzbudza moją ciekawość. To dotyczy również projektów teatralnych. To wzbudza moją ciekawość, spotkanie z kimś, o kim nic nie wiem. Po pierwsze, a po drugie, myślę sobie, że dla mnie w każdym razie ten zawód też na tym polega, że przekazujemy sobie pałeczki. Ja kiedyś dostałam na swojej drodze jako początkująca aktorka bardzo wiele. Więc...
Czyli jakby oddaje pani teraz,
tak,
tym młodym.
Oddaję, bo oni zaczynają i do nich, przed nimi się otwiera świat i to, co mogę, jeśli mogę im się na coś przydać, jeśli mogę coś wnieść w tę ich drogę, to bardzo chętnie to robię.
Gra pani często w serialach. Mnie szczególnie w pamięć zapadła pani główna rola w Instynkcie Patryka Wegi. Wciela się tam pani w postać niezwykle tajemniczej komisarz Anny Oster, której ten tytułowy instynkt pozwala rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne. Dla pani to była również taka ważna rola?
To była ważna rola i to była piekielnie trudna robota, ponieważ to był projekt, który powstawał za tak zwane 2,50. Tam właściwie nie było pieniędzy na nic i on nie miał prawa powstać, nie miałby prawa powstać, nie miałby szans, gdyby nie Patryk, który był tak zorganizowanym, jest prawdopodobnie, ale wtedy zobaczyłam to, co naprawdę potrafi zrobić, bo po raz pierwszy spotkałam się z nim
w Pitbullu?
W filmie. Drobiażdżek, malusieńka rola. I to też było takie spotkanie człowieka, który zaczynał i ciekawego, malusieńkiego epizodziku w filmie. Ale uważam to za fantastyczne spotkanie w Pitbullu. Ale wtedy dopiero zobaczyłam w tymże instynkcie, jakim on jest profesjonalistą. Jak on potrafił z tego niewielkiego czasu, który mieliśmy na zrobienie tego serialu i z tego budżetu, którego prawie nie było, potrafił wycisnąć wszystko. Strasznie mi szkoda, ale podejrzewam, że to przede wszystkim względy finansowe zdecydowały o tym, że nie kontynuowaliśmy tego projektu. Bo mnie się cholernie podobał pomysł.
I ta postać była bardzo ciekawa.
Myślę sobie, o ile można by to było ciekawie zrobić, gdyby to w normalnych warunkach powstawało. Bo to naprawdę powstawało, no tak jak jakiś serial offowy.
Chałupniczy.
Chałupniczy prawie, że tak. Mhm. Ale pomysł, idea, pomysł na tę postać, pomysł na to, mi się strasznie ta postać podobała. Właśnie ten jej instynkt. To, że to jest oczywiście sensacja, ale że to gdzieś głęboko w człowieku ma swoje korzenie.
To raz, a dwa, ona nosi w sobie tajemnicę pewną.
Tak, tak.
Dzieli pani czas pomiędzy pracą na planie filmowym, właśnie w serialach, no i oczywiście na deskach Teatru Narodowego. Nie tylko, bo wspomniała pani o Teatrze Polskim, są też inne teatry warszawskie, z którymi pani współpracuje i chyba z Krakowskim Teatrem, prawda?
Teraz już nie,
ale był taki czas.
Chociaż może nadal, tak. Bo jeszcze nie zszedł ten spektakl z afisza. Więc
krótko mówiąc, jak się pani udaje to wszystko pogodzić? Nie czuje się pani zmęczona? Bo to jest bardzo intensywna praca.
Ona już nie jest tak intensywna, jak drzewiej bywało za czasów mojej młodości. I chwilami czuję się zmęczona. Myślę, że to jest taki czas już, że ja nawet już nie chcę tak intensywnie pracować, jak pracowałam kiedyś. Niemniej nie wyobrażam sobie swojego życia bez pracy. Padało często takie pytanie, czy wolę film, czy teatr. Oczywiście film jest o tyle fantastyczny, że pozwala
Dotrzeć do większej widowni,
tak. To są ciekawe przygody. Natomiast nie widzę swojego życia zawodowego bez teatru. Im dłużej to trwa, nie widzę go bez kontaktu z żywym odbiorcą. To jest cholernie trudne. Pamiętam, jak kiedyś Boguś Linda, kiedy robili Metro, spotkaliśmy się później, a nie wiem, może to nawet był ten prowokator, spotkaliśmy się w jakiejś innej pracy i on powiedział, że już nigdy w życiu teatru, już nigdy w życiu żadnego teatru, tej 19, która wisi jak odbezpieczona gilotyna nad jego karkiem, ten stres permanentny przez cały dzień albo przez cały tydzień w momencie, kiedy się widzi spektakl w swoim kalendarzu. Kilka wieczorów zajętych przez spektakl. I ja to rozumiem. Rzeczywiście to jest tak. Ludzie wracają, to jest pora, kiedy ludzie właśnie wybierają się do kina czy do teatru, albo wracają do domu i spędzają czas ze swoją
rodziną.
A państwo
do pracy.
A my idziemy do tej najistotniejszej w danym dniu. Bo oczywiście rano też może być próba. Natomiast to jest najważniejsze. Te wszystkie siły kumuluje się, mobilizuje się całego człowieka wewnętrznego na ten moment. Mhm. A to wisi przez cały dzień. To bywa męczące i to mnie, zwłaszcza kiedy gram takie spektakle jak Sonata Jesienna, Bergmana, która bardzo wiele mnie kosztuje. Bardzo wiele. Już bywało tak, że schodziłam ze sceny i mówiłam do mojej scenicznej córki, że już chyba jestem za stara na to. Nie mam siły po prostu. Nie mam fizycznych sił na to, żeby z siebie wykrzesać takie emocje. No, ale ta rola się tego domaga po prostu.
Ale to jest wybitna kreacja, bo otrzymała pani za nią prestiżową nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza jako najlepszą kreację roku.
Tak, to czekała chyba kilku, nie wiem, ze czterech nagród.
Na pewno Zelwerowicza to wiem, ale być może też były inne.
Tak.
Ale wracając do teatru, Jacek Braciak powiedział mi niedawno, i to gdzieś się pokrywa z tym, co pani mówi, że teatr jest dla niego absolutnie najważniejszy. Że praca w teatrze jest codziennym treningiem, tak to określił, bez którego nie mógłby pracować na przykład w filmie.
To prawda.
Czyli pani dość podobnie to odczuwa.
W teatrze mamy tę możliwość i tę fantastyczną sytuację prób, które odbywają się przez co najmniej miesiąc, przez 2 miesiące, przez 3 miesiące, na przykład, żeby przygotować rolę, to jest nasz poligon. Tam mamy szansę eksperymentowania. I to jest genialne.
Dochodzenia, budowania powolutku.
Tak,
kreacji.
Budowania powoli, ale też eksperymentowania. To jest istotne. Można, jest czas na to, żeby się przewrócić, wycofać i znowu spróbować czegoś innego. Szukać dróg, szukać nowego. No tak, nowych dróg, nowych rozwiązań.
W filmie to jest moment, ujęcie, ewentualnie dubel.
Tak.
I koniec. Już się nic nie poprawi.
Tak, tak, tak.
Ma pani w dorobku także Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry, który powrócił do Sopotu, za rolę w słuchowisku radiowym. Wyszedł z domu. Jakie miejsce w pani artystycznej biografii zajmuje radio?
Radio ma w moim sercu swój naprawdę duży, wypasiony apartament. Z widokiem na morze.
To ładnie
w Sopocie. Tak. Ogromnie mi żal, serce mi pęka. Nie dalej jak wczoraj byłam w radiu. I to, co się w tej chwili stało, ta pustka, która tam wieje z tych pomieszczeń radiowych. I pamiętam ten czas, kiedy nie można było zrobić jakiegoś projektu, bo nie było studia, bo wszystkie były pozajmowane, kiedy się spotykało tłumy ludzi w radio. I to był przecudny czas. Oczywiście od strony finansowej, no to żadna atrakcja, ale ludzie to robili z radością, z przyjemnością tam biegli.
I chyba z miłością do radia.
Z miłością do radia, oczywiście. Mam też taką anegdotkę, która łączy i teatr, i radio. Uświadomił to mi mój partner w spektaklu Krum Krzysia Warlikowskiego, który graliśmy wtedy na scenie TR-u. Warszawa, Teatru Rozmaitości. Tam była taka sytuacja, nie wiem, czy pan widział ten spektakl?
Nie.
Tam była taka sytuacja, że nasze postaci wchodziły na scenę i byli to ludzie, którzy przyjechali z wielkiego świata, majętni, którzy żyli innym życiem w stosunku do tych, czyli jeśli chodzi o moją postać, do tych swoich koleżanek i kolegów z mojej tej małej miejscowości, których zostawiłam. I wracam do nich z moim młodym włoskim kochankiem. Reżyser nas usadził na kanapie tyłem do widowni. Także były widoczne tylko nasze włosy właściwie, no, ramiona i włosy. Ale wymyślił taką sytuację. Dookoła siedzieli nasi przyjaciele, do których wpadliśmy na ułamek sekundy. Ale nad sceną zawiesił ekran i kamerę. I na tym ekranie wielkim były nasze zbliżenia.
Czyli widz i tak widział.
Widz miał nas, tak. Widz miał nas na zbliżeniu. Właśnie, to też na tym polegało, że myśmy spadli jakby z ekranu filmowego do tego małego świadka. I nagle, oczywiście, złośliwość przedmiotów martwych, tak się zawsze zdarza, na którymś spektaklu kamera nie zadziałała. Ekran jest pusty, czyli nas nie ma w ogóle, nie istniejemy. A my mamy wypełniać sobą całą przestrzeń. Mamy przytłaczać tych biednych naszych rozmówców swoimi postaciami. Nie istniejemy. I istniejemy tylko, mamy mikroporty. Tylko my we dwójkę mieliśmy mikroport, bo na tej scenie aktorzy grali bez. Potem graliśmy to w Teatrze Nowym, no tam już wszyscy musieli mieć. Ale to była ta sytuacja, kiedy tylko my we dwójkę mieliśmy mikroport. I oczywiście gramy tę scenę bez kamery, zagraliśmy ją całą, tyłem do widowni. Schodzimy ze sceny, a mój partner mówi, Adaś Najwojczyk, no ty, zwierzę radiowe w niej się obudziło. A ja mówię, co się stało? Kurczę, poczuła mikrofon. I ja wtedy zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście to była sytuacja jak w studiu radiowym. Widz mnie nie widzi, w związku z tym muszę głosem zrobić wszystko, żeby obudzić jego wyobraźnię.
Czyli inaczej pani to zagrała?
Prawdopodobnie. Ja nie zdawałam sobie w danym momencie z tego sprawy. On mi to uświadomił.
Niesamowite.
Że przydało mi się radio w teatrze.
Pani Danuta, jest w pani dorobku jakaś rola, której zagrania pani żałuje, albo taka z kolei, którą pani na przykład niesłusznie odrzuciła?
Pewnie takie są. Niewątpliwie takie są. Gdybym o nich wiedziała, bo może to wcale nie dotyczy roli, to może częściej dotyczy spotkania
z innymi twórcami.
Z innymi twórcami, tak. To chyba na tym polega. może coś się nie...
Nie było chemii na przykład.
Nie było chemii, nie dodaliśmy się. To jest trudne jedynie wtedy, kiedy na przykład dotyczy to spektaklu teatralnego i wiem, że to jest rola, w której nie jestem w stanie dać widzowi tego, co bym chciała i tego, co sobie wyobrażałam, zaczynając tę pracę, że mogłabym dać. I to jest dla mnie permanentną męką. Poczuciem, że jestem w jakimś sensie nieuczciwa, a nieuczciwa w ten sposób, że czuję w tej roli potencjał i w sobie też czuję potencjał, a daję jakąś marną namiastkę tego, co mogłabym dać. Ale jeśli patrzę na te moje prace, czy to na ekranie przed kamerą, czy na deskach, czy też przed mikrofonem, z dystansu, to nie wymazywałabym ich z mojego życia. Bo one w gruncie rzeczy, jak to mawiają mądrzy ludzie, że więcej się człowiek uczy z potknięć, z wywrotek, niż z sukcesów.
Czyli można zacytować Edith Piaf, niczego nie żałuję.
Niczego nie żałuję, tak. Że one były po coś, one są po coś. Po to jest jakiś etap mojego, może czasem nawet nie zawodowego, a może czasem właśnie człowieczego. Po prostu. Ale jakiegoś, czegoś się dowiaduje o sobie.
A nad czym obecnie pani pracuje? Możemy zdradzić naszym słuchaczom?
Obecnie mam chwilę ciszy. Miały się odbyć zdjęcia, które zostały przesunięte prawdopodobnie na wiosnę czy lato tego roku. Ale czy się odbędą, jeden Pan Bóg wie.
Czyli mówimy o filmie.
Mówimy o filmie, tak. Jeśli chodzi o teatr, na razie nic nie wiem. Nic nowego się nie zdarza, więc mam taką miłą pauzę na nadrobienie zaległości, na to, żeby pochodzić do teatru i do kina.
O, to miłe.
Żeby szewca obuć w buty.
Tak. Ale ja czekam niecierpliwie jednak na te role, które zapewne przyjdą. Czego pani życzyć w tym nowym 2026 roku?
Nie wiem, dlaczego pojawiło się słowo spokoju w mojej głowie jako pierwsze, tak się... Spokoju, ale chyba rzeczywiście tak, spokoju. Takiego wewnętrznego spokoju, który pozwoli mi się cieszyć moim życiem. Jakkolwiek potoczą się moje losy, czy zawodowe, czy prywatne. Takiego wewnętrznego, jasnego, ciepłego spokoju. Żeby móc się delektować tym, co mnie czeka.
To ja pani życzę, żeby pani się delektowała swoim życiem i tym spokojem.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pięknie.
W Magii Kina gościła Danuta Stenka.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy dla państwa oczywiście zaproszenie do kina, tym razem na amerykański thriller, a więc gatunek łatwo przyswajalny w okresie noworocznego rozleniwienia. Pomoc domową wyreżyserował Paul Feig, uznany twórca komedii takich jak Druhny czy też remake'u Ghostbusters Pogromcy Duchów. Często Feig w komediowy kostium ubiera sensacyjne produkcje, czego dowodem Gorący towar z Melissą McCarthy i Sandrą Bullock, Zwyczajna przysługa, czy wreszcie komedia szpiegowska Agentka, w której ulubiona aktorka Feiga, Melissa McCarthy, wciela się w żeńską wersję Jamesa Bonda. Ciekawe, że w większości filmów amerykańskiego reżysera na pierwszym planie są właśnie kobiety. Podobnie jest w jego najnowszej produkcji Pomocy domowej. To filmowa adaptacja bestsellerowej książki Freddie McFadden pod tym samym tytułem. Konstrukcja tego thrillera jest dość typowa i przywołuje w pamięci wiele filmów, w których skromna dziewczyna podejmuje pracę w rezydencji bogatego małżeństwa i od tego momentu zmienia się życie wszystkich domowników. W przypadku Pomocy domowej różnica jest jednak zasadnicza. To nie nowa lokatorka przynosi z sobą zło, ono już tam jest i czyha na biedną dziewczynę, która tak bardzo pragnie ułożyć swoje niepozbawione wstydliwych tajemnic życie. Widzowie szybko otrzymują emocjonalny rollercoaster, który niewątpliwie wciąga w historię opowiadaną na ekranie. Podstawą dobrego thrillera są zaskakujące twisty, czyli nieoczekiwane zwroty akcji. Czy tak jest w przypadku Pomocy domowej? Z tym pytaniem zwracam się do Iwony Dębskiej, która także obejrzała film. Witam cię.
Dzień dobry, niewątpliwie.
Byłaś zaskakiwana przez twórców.
Tak, niewątpliwie twistów tutaj nie zabrakło. No, skłamałabym, gdybym powiedziała, że to było coś tak niesamowitego, że te zwroty akcji były tak nieprawdopodobne i w takich momentach, o których bym nie pomyślała. No nie, ale jeżeli idziesz z nastawieniem do kina, że jest to czysta, bezpretensjonalna komercja, to kupujesz tę fabułę, bo tutaj reżyser nie sili się na jakiś pogłębiony obraz psychologiczny tej całej rodziny, czy tego trójkąta, o którym jest mowa. Natomiast daje nam ładnie opakowany produkt. Trzeba przyznać, że dobór aktorów też jest nieprzypadkowy. Mamy dwie urodziwe aktorki wcielające się w postać właścicielki tego domostwa.
No to gorące nazwiska
hollywoodzkie. Tak, tak. I pomocy domowej.
Sydney Sweeney i Amanda Seyfried.
Tak, tak, tak. Aktorki, które obecnie są na topie i trzeba przyznać, że one nas nie zawiodły, odtwarzając swoje role.
To prawda. Te postaci się będzie pamiętać, ale nie do końca się z tobą zgodzę, że to jest tylko taki komercyjny towar, w którym nic więcej nie ma, bo reżyser miał jednak ambicje, żeby pokazać coś więcej. Mianowicie myślę tu o ważnej tematyce przemocy
domowej. Ja nie powiedziałam, Tomku, że nic nie ma, natomiast nie jest to pogłębione, tak? Jest to subtelne, o tak bym to określiła.
To prawda. Szczególnie, że prezentuje to w sposób, no moim zdaniem, niedobry. Właśnie przegadany, opisywany starą metodą ofowej narracji któregoś z bohaterów. Zresztą obie bohaterki jakby to robią. I to jest niestety niedobra maniera, która mi się kojarzy z przeciętnymi serialami. I to jest mój zarzut do tego filmu. Co do twistów, ten film się dobrze ogląda, rzeczywiście, trzyma w napięciu, ale niestety jest dość przewidywalny. Tu będę się upierał.
No tak, ale wracam do stwierdzenia, że nastawienie, z którym idziemy na ten seans, na ten film, jeżeli jest odpowiednie, to my nie oczekujemy dużo. Zmęczeni właśnie po świętach, po Nowym Roku, potrzebujemy trochę takiego zwolnienia, może też wyciszenia intelektualnego, bo ten film nie wymaga specjalnie myślenia pogłębionego. To się po prostu świetnie ogląda, bo to jest ładnie zrobione. Ładna rezydencja, ładne
prawda.
Dziecko,
ładne
aktorki.
Dobrze grają.
Świetne, tak.
Mężczyźni mają mniej do grania, szczerze mówiąc, ale ciekawostką jest, że w roli Enzo, tajemniczego ogrodnika, pojawia się kto? Michele Morone. Mm. Włoski aktor znany z polskiego erotyku 365 dni.
Wiesz co, też miałam takie skojarzenie, że to jest tak, że to jest film, który trochę zahacza o w tej warstwie stylistycznej o 50 twarzy Greya, że to jest ta stylistyka, że to jest ta opowieść, tak, że on nawiązuje jednak do takich thrillerów erotycznych, których jest bardzo dużo w tej przestrzeni kinowej. Że on się wpisuje właśnie w ten gatunek doskonale, że to jest produkcja, o której szybko zapomnimy, tak? Takie skonsumowane szybkie kino, szybki film, taki fast food kinowy, bym powiedziała. Idziemy dalej, już w ogóle o tym nie myślimy. No jeżeli ktoś ma ochotę na coś takiego, no to spełnia wszystkie te warunki, tak myślę.
Ponieważ jak tam coś pokrytykowałem, to lubię potem
pochwalić.
Tak? Dla mnie niewątpliwie na plus w tym thrillerze trzeba uznać pojawiający się tam czarny humor. Zwróciłaś uwagę, tam są te sceny z tym zębem chociażby.
To świetne,
nie będziemy zdradzać.
Tak, ale to akurat właśnie też pomyślałam sobie, że to jest takie pomieszanie gatunków.
To jest fajne i to rozładowuje też pełną napięcia atmosferę, no bo nie można być ciągle napiętym.
Ja akurat byłam napięta, bo bardzo kibicowałam na tej bohaterce. Bardzo chciałam, żeby tutaj nastąpił jakiś odwet. Mam nadzieję, że to państwa zaintryguje i też zachęci do pójścia do kina. Że
a czy
emocjonalnie
nastąpił, czy nie, to państwo się dowiedzą,
tak,
idąc do kina.
Ale nie związałeś się emocjonalnie z bohaterkami, z bohaterami trochę?
No tak trochę.
No tak trochę, no ale rzeczywiście, no widzisz, coś nam zostanie, tak? Scena z zębem.
Tak, to na pewno. To było zabawne i dowcipne. Zapraszamy na thriller Paula Feiga, Pomoc domowa. Mimo wspomnianych zastrzeżeń, zapewne nie będą się państwo nudzić podczas ponad dwugodzinnego seansu.
Nawet nie zauważyłam, że to trwa 2 godziny. No taki miły przerywnik na początek roku jest okej.
Ogląda się.
Potem wejdziemy w coś głębszego.
Ogląda się, to zapraszamy.
Zapraszamy.
Pomoc domowa w kinach. Dziękuję ci, Iwona, za rozmowę.
Dziękuję również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się państwu nisko. Audycję zrealizowali Maciej Bogusławski, Robert Maliński i Jacek Puchalski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.